Witaj w podcaście Bezpiecznego Banku, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzisiejszy odcinek poświęcamy artykułowi Rola tokenizacji w rozwoju rynku detalicznego listów zastawnych, którego autorem jest Rafał Włoczka. Tekst ukazał się w 102 tomie czasopisma Bezpieczny Bank z 2026 roku. Zanim zaczniemy, jedno zastrzeżenie. To, co usłyszysz, jest jedynie streszczeniem artykułu. Pełna treść ze wszystkimi przypisami i odniesieniami do literatury dostępna jest na stronie Bezpiecznego Banku. Zachęcamy do jej przeczytania. Zacznijmy od pytania, które stawia sobie autor. Listy zastawne to papiery wartościowe o naprawdę długiej historii w Polsce, sięgającej ponad 250 lat. Pierwsze tego rodzaju rozwiązanie, Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, powstało już w 1769 roku, jako organizacja, która pomagała właścicielom ziemskim pozyskiwać tanie kredyty. Z czasem na bazie takich kredytów, zabezpieczonych nieruchomościami, zaczęto emitować właśnie listy zastawne. Mimo tak długiej i bogatej historii, ten instrument nigdy nie stał się w Polsce popularnym rozwiązaniem wśród inwestorów indywidualnych. Autor zwraca uwagę, że dopiero pod koniec 2025 roku doszło do przełomu, gdy powszechna kasa oszczędności Bank Polski przeprowadziła pierwszą od blisko 100 lat emisję listów zastawnych skierowaną bezpośrednio do klientów detalicznych. Właśnie w tym kontekście autor stawia główne pytanie badawcze artykułu. Czy dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do technologii rozproszonych rejestrów, w skrócie DLT, a więc umożliwienie tzw. tokenizacji listów zastawnych, mogłoby przyczynić się do ożywienia tego niewielkiego segmentu rynku i zwiększenia jego atrakcyjności dla inwestorów detalicznych? Artykuł podzielony jest na cztery główne części. Najpierw autor przedstawia obowiązujący stan prawny dotyczący listów zastawnych. Następnie analizuje relacje między tokenizacją a prawną konstrukcją papierów wartościowych. W trzeciej części rozstrzyga, czy tokenizacja listów zastawnych jest w ogóle możliwa na gruncie obecnie obowiązującego prawa. Na koniec formułuje wnioski i postulaty co do pożądanych zmian legislacyjnych. Zacznijmy od podstaw. Zgodnie z polską ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 1997 roku, list zastawny to dłużny papier wartościowy emitowany wyłącznie przez bank hipoteczny. Jest on zabezpieczony aktywami, względem których posiadaczom listów zastawnych przysługuje roszczenie. I to podwójne. Po pierwsze, wobec samego banku hipotecznego jako emitenta. Po drugie, wobec wyodrębnionej puli aktywów stanowiących zabezpieczenie, niezależnie od ewentualnej upadłości banku. Autor, powołując się na innych przedstawicieli doktryny, podkreśla, że to właśnie ten mechanizm podwójnego zabezpieczenia stanowi istotę prawną tego rodzaju papieru wartościowego. Wierzyciel ma roszczenie zarówno wobec emitenta, jako dłużnika osobistego, jak i wobec konkretnej, wyodrębnionej puli aktywów. Autor przypomina też, że pomimo tak długiej historii tego instrumentu, jego funkcjonowanie w obrocie było ściśle powiązane z losami historycznymi kraju. Począwszy od względnego rozwoju w okresie zaborów, przez trudności prawne występujące jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej, aż po całkowity zanik listów zastawnych w obrocie w okresie powojennym. Dopiero w latach 90. XX wieku doszło do normatywnego i faktycznego przywrócenia tego instrumentu do polskiego porządku prawnego. Niezależnie od tych zawirowań historycznych, konstrukcja prawna i natura prawna listu zastawnego pozostawały co do zasady niezmienione, a obecny jego kształt nie odbiega od pierwotnych założeń tego rodzaju papierów wartościowych. Definicja listu zastawnego została doprecyzowana nowelizacją z 2022 roku, która miała dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy o obligacjach zabezpieczonych z 2019 roku. Projektodawcy tej nowelizacji jednoznacznie wskazywali, że wprowadzana definicja miała na celu odzwierciedlenie cech obligacji zabezpieczonej w rozumieniu tej dyrektywy. Co ciekawe, autor zwraca uwagę, że mimo dostosowania terminologii, konstrukcja prawna listów zastawnych w pełni odpowiadała już wcześniej unijnemu wzorcowi. Zmiana miała charakter w dużej mierze porządkujący, a nie rewolucyjny. Autor przywołuje przy tym stanowiska różnych przedstawicieli doktryny prawa, którzy już przed wejściem w życie unijnej dyrektywy opisywali listy zastawne w sposób zbliżony do późniejszej definicji unijnej, jako papier wartościowy inkorporujący wierzytelność pieniężną, obejmującą świadczenie podstawowe w postaci wykupu listu zastawnego za jego wartość minimalną oraz świadczenie uboczne w postaci zapłaty odsetek. Istotnym elementem obecnego stanu prawnego jest kwestia formy, w jakiej występują listy zastawne. Od nowelizacji z 2018 roku
obowiązuje zasada, zgodnie z którą listy zastawne powinny co do zasady występować w formie zdematerializowanej, czyli zapisu elektronicznego, a nie fizycznego dokumentu. Co ciekawe, pierwotny projekt tamtej ustawy zakładał całkowite wyeliminowanie możliwości emisji listów zastawnych w formie dokumentu papierowego. Gdyby to rozwiązanie zostało przyjęte w takim kształcie, uniemożliwiłoby to oferowanie polskich listów zastawnych na rynkach zagranicznych, które nadal opierają się w dużej mierze na tradycyjnych, materialnych formach papierów dłużnych. Dlatego ostatecznie w toku prac legislacyjnych wprowadzono wyjątek. Listy zastawne o wartości nominalnej odpowiadającej co najmniej 100 tysiącom euro mogą zachować formę dokumentową.
Autor podkreśla, że sama dematerializacja, czyli zmiana nośnika z dokumentu papierowego na zapis elektroniczny, nie zmienia charakteru prawnego papieru wartościowego ani zasad przenoszenia z niego uprawnień. To ważne rozróżnienie, do którego autor będzie się jeszcze odwoływał przy analizie tokenizacji. Mimo tego dość zaawansowanego technologicznie i prawnie uregulowania, krajowy rynek detalicznych listów zastawnych praktycznie nie istnieje. Autor przywołuje tutaj badania, według których na koniec czerwca 2024 roku obligacje skarbowe stanowiły około 65% krajowego rynku niezapadłych dłużnych papierów wartościowych. Tymczasem obligacje banków komercyjnych razem z hipotecznymi listami zastawnymi stanowiły łącznie zaledwie około 2,5% tego rynku. Co więcej, inwestorzy detaliczni w Polsce są, według przywołanych badań, około 33 razy bardziej skłonni inwestować w obligacje skarbowe niż w jakiekolwiek nieskarbowe papiery dłużne, wśród których listy zastawne stanowią jedynie niewielką część.
Autor zwraca uwagę, że te wyniki są raczej konsekwencją, a nie przyczyną analizowanego zjawiska. Jego zdaniem polski model finansowania kredytów hipotecznych ukształtował się jako model wykorzystujący różnorodne źródła finansowania. A tam, gdzie akcja kredytowa jest finansowana listami zastawnymi, są to przede wszystkim emisje kierowane do inwestorów instytucjonalnych. Autor zaznacza przy tym, że nie jest to zjawisko wyjątkowe w skali europejskiej. Nawet w bliskich systemowo Niemczech emisje listów zastawnych o niskich nominałach, dostępnych dla drobnych inwestorów, są stosunkowo rzadkie.
Przechodząc do drugiej części artykułu, autor analizuje samo pojęcie tokenizacji i jej relacje do prawnej konstrukcji papierów wartościowych. Tokenizacja opiera się na technologii łańcucha bloków, po angielsku blockchain. Jest to rodzaj bazy danych, w której informacje organizowane są w bloki, a każdemu z nich przypisywany jest unikatowy numer identyfikacyjny. Bloki układają się w uporządkowaną, chronologiczną i nieprzerwaną sekwencję. W ramach takich bloków można rejestrować różnego rodzaju prawa, w tym prawa rzeczowe, wierzytelności, roszczenia, a także oświadczenia woli czy wiedzy.
Autor zajmuje w tej kwestii jasne stanowisko. Tokenizacja to rozwiązanie technologiczne, a nie zmiana materialno-prawna wpływająca na konstrukcję i naturę walorów podlegających rejestracji w tej technologii. Innymi słowy, zapis papieru wartościowego w formie tokenu, reprezentowanego w łańcuchu bloków, nie różni się w sposób znaczący z punktu widzenia prawa materialnego od zapisu tego samego papieru na tradycyjnym rachunku papierów wartościowych.
Do głównych zalet tokenizacji, na które wskazuje literatura przywołana w artykule, należą: większa odporność na zagrożenia cybernetyczne, ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie pośredników uczestniczących w obrocie, skrócenie czasu rozliczeń i rozrachunku, a także redukcja kosztów oraz czasu potrzebnego na realizację transakcji. Dodatkowo zastosowanie technologii rozproszonych rejestrów nadaje zapisom danych cechę niezmienności, co jest jedną z jej kluczowych właściwości.
Autor precyzuje również, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby stokenizowany papier wartościowy powstał w sposób skuteczny na gruncie polskiego prawa. Po pierwsze, niezbędne jest istnienie ważnej i skutecznej umowy zawartej pomiędzy emitentem papieru wartościowego a jego pierwszym posiadaczem, czyli podmiotem uprawnionym z tego papieru. Warunek ten odpowiada powszechnie akceptowanej w Polsce tzw. umownej teorii kreacji papieru wartościowego. Po drugie, konieczne jest dokonanie zapisu tego prawa w rejestrze opartym na technologii łańcucha bloków. Ten drugi warunek odzwierciedla z kolei tzw. teorię emisyjną powstania papierów wartościowych, zgodnie z którą kluczowy jest moment puszczenia w obieg danego prawa, co w przypadku tokenizacji następuje właśnie poprzez odpowiedni zapis w łańcuchu bloków. Spełnienie obu tych przesłanek łącznie ma charakter konstytutywny, to znaczy dopiero łączne ich wystąpienie prowadzi do powstania danego stokenizowanego papieru wartościowego. Co istotne, cechy te są analogiczne do tych, które towarzyszą zapisowi papieru wartościowego na tradycyjnym rachunku papierów wartościowych.
Niezależnie od tych rozważań technologicznych i systemowych, autor stawia tezę, że tokenizacja nie stanowi panaceum dla niewielkiego zainteresowania listami zastawnymi wśród inwestorów detalicznych. Nie wpływa ona bowiem na samą istotę tych papierów wartościowych. Może natomiast przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności oraz efektywności ekonomicznej.
Aby zilustrować tę tezę, autor sięga po dwa przykłady zagraniczne – niemiecki i szwajcarski.
W Niemczech w 2021 roku przyjęto przepisy wprost dopuszczające funkcjonowanie w obrocie papierów wartościowych w formie stokenizowanej, obejmujące również listy zastawne. Niemiecki prawodawca uznał, że stokenizowane papiery wartościowe są traktowane jako rzeczy w rozumieniu prawa prywatnego, a więc tokenizacja sprowadza się tam w istocie jedynie do zmiany nośnika przy zachowaniu ciągłości stosunku zobowiązaniowego. Mimo tej zaawansowanej regulacji, listy zastawne nie cieszą się w Niemczech znaczącą popularnością wśród inwestorów detalicznych. Samo dopuszczenie tokenizacji nie wpłynęło zatem na zachowania inwestorów indywidualnych.
Podobny wniosek płynie z analizy prawa szwajcarskiego. W 2020 roku Szwajcaria przyjęła przepisy sankcjonujące możliwość występowania papierów wartościowych w formie stokenizowanej, nadając papierowi wartościowemu zarejestrowanemu na łańcuchu bloków walor równoważny tradycyjnym papierom wartościowym. Ta nowelizacja miała, z perspektywy materialno-prawnej, charakter w dużej mierze porządkujący, a nie rewolucyjny.
Na tej podstawie autor formułuje wniosek podsumowujący całą drugą część artykułu. Tokenizacja listów zastawnych jest rozwiązaniem słusznym i świadczącym o wysokim poziomie rozwoju technologicznego danego kraju. Natomiast sama w sobie nie sprawia, że tokenizowane papiery wartościowe stają się automatycznie bardziej pożądane przez inwestorów detalicznych.
Trzecia część artykułu odpowiada na pytanie, czy tokenizacja listów zastawnych jest w ogóle możliwa w obecnie obowiązującym stanie prawnym w Polsce. Autor przyjmuje stanowisko, zgodnie z którym tokenizacja stanowi część składową szerszej kategorii pojęciowej, jaką jest dematerializacja, która jest już bez wątpienia dopuszczalna w prawie krajowym.
W pierwszej kolejności autor stoi na stanowisku, że brak jest argumentów uniemożliwiających tokenizację dłużnych papierów wartościowych z perspektywy prywatnoprawnej.
W szczególności odrzuca argument odwołujący się do tzw. zasady zamkniętego katalogu papierów wartościowych, znanej z łacińskiej nazwy numerus clausus, ponieważ zasada ta, jego zdaniem, nie znajduje zastosowania wobec papierów wartościowych o charakterze wierzycielskim, takich jak właśnie listy zastawne.
Pojawia się jednak istotne wyzwanie natury systemowej.
W przypadku tokenizacji listów zastawnych powstaje bowiem obowiązek zarejestrowania ich jako papierów zdematerializowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Depozyt ten jest utrzymywany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w skrócie KDPW. Przepisy jednoznacznie odwołują się do prowadzenia systemu rejestracji i ewidencji papierów wartościowych właśnie przez KDPW lub spółkę, której KDPW przekazałby wykonywanie określonych czynności. Z tego względu w doktrynie wskazuje się, że tokenizacja dłużnych papierów wartościowych nie jest obecnie, w świetle obowiązującego prawa, możliwa.
Autor przychyla się do poglądu, zgodnie z którym, aby zapewnić możliwość tokenizacji dłużnych papierów wartościowych, należałoby dopuścić możliwość rejestrowania obligacji nie tylko w ramach scentralizowanego depozytu papierów wartościowych, lecz także w rejestrach mogących przyjmować formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.
Autor zwraca przy tym uwagę na istotny fakt. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi dopuszcza już obecnie możliwość prowadzenia rachunków papierów wartościowych w formie opartej na technologii rozproszonych rejestrów. Oznacza to, że w polskim systemie prawnym istnieją już podwaliny rozwiązań, które można by wykorzystać właśnie w tym zakresie.
Przechodzimy teraz do czwartej, ostatniej części artykułu, w której autor formułuje swoje wnioski oraz postulaty de lege ferenda, a więc propozycje pożądanych zmian w prawie. Po pierwsze, autor stwierdza, że dotychczasowy brak powszechnego zainteresowania oferowaniem listów zastawnych inwestorom detalicznym jest efektem naturalnego ukształtowania rynku, a nie barier natury prawnej. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest przywołana już pierwsza emisja listów zastawnych skierowana do klientów detalicznych, która okazała się sukcesem. Popyt inwestorów detalicznych był silny. Inwestorzy zapisali się na listy zastawne o wartości znacznie przekraczającej ofertę,
a termin przyjmowania zapisów został skrócony z powodu wyczerpania puli oferowanych papierów.
Po drugie,
obecna regulacja normatywna listów zastawnych nie wyklucza możliwości ich tokenizacji. Wynika to z faktu, że od kilku lat domyślną i preferowaną formą występowania listów zastawnych w obrocie jest forma zdematerializowana, co w ocenie autora obejmuje również tokenizację.
Po trzecie, choć tokenizacja papierów wartościowych, rozumiana szeroko, niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków dla rynków finansowych, nie stanowi ona rewolucji dotykającej materialno-prawnej istoty papierów wartościowych. Tokenizację należy rozumieć jako zmianę formy nośnika na wykorzystującą architekturę rozproszonych rejestrów oraz łańcucha bloków. Doświadczenia takich państw jak Niemcy czy Szwajcaria, których porządek prawny wokół papierów wartościowych istotnie przypomina prawo polskie, potwierdzają te spostrzeżenia. Przebudowa obecnej infrastruktury informatyczno-technologicznej rynku listów zastawnych w kierunku rozwiązań opartych na tokenizacji nie zmieni ich podstawowych właściwości ani wartości. Nie należy zatem oczekiwać, że sama w sobie doprowadzi ona do istotnej transformacji struktury rynku. Jednocześnie wdrożenie takich rozwiązań może zwiększyć rozpoznawalność tego instrumentu oraz sprzyjać wzrostowi zainteresowania nim wśród inwestorów indywidualnych, choć byłaby to raczej pochodna nowatorskości samego rozwiązania i ciekawości inwestorów, a nie istotnych różnic w wymiarze wartości ekonomicznej czy prawnej. Po czwarte, i być może najważniejsze, w obecnym stanie prawnym tokenizacja listów zastawnych nie jest możliwa z uwagi na niekompatybilność rozwiązania wymagającego rejestracji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych z modelem funkcjonowania stokenizowanych listów zastawnych.
Autor zaznacza jednak, że te trudności mogą zostać zaadresowane w stosunkowo łatwy sposób.
Jak już wspomniano, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi rozpoznaje już obecnie występowanie rachunków papierów wartościowych w formie opartej na technologii rozproszonych rejestrów. Dodatkowo, unijne rozporządzenie w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru z 2022 roku dopuszcza możliwość występowania obligacji oraz innych form sekurytyzowanego długu w formie stokenizowanej, o ile nie są to instrumenty zbyt złożone, na przykład zawierające wbudowany instrument pochodny. Autor podkreśla, że listy zastawne mieszczą się w pojęciu sekurytyzowanego długu, a ich charakter nie wyczerpuje cech nadmiernej złożoności, co zostało potwierdzone również w sprawozdaniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w skrócie ESMA, z przeglądu funkcjonowania tego rozporządzenia.
W konkluzji autor stwierdza, że obecnie obowiązujące ramy prawne mogłyby być wystarczające dla umożliwienia tokenizacji listów zastawnych. W przypadku prawa krajowego wymagana byłaby stosunkowo niewielka modyfikacja przepisów ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych w sposób umożliwiający wykorzystanie rachunków opartych na technologii rozproszonych rejestrów, o których mowa już w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku unijnego rozporządzenia o systemie pilotażowym, co do zasady nie ma konieczności wprowadzania zmian, choć zalecane byłyby pewne zmiany w wymiarze ogólnym, związane z niewielką dotychczasową użytecznością tego aktu prawnego w skali całej Unii Europejskiej oraz jego wysokim stopniem skomplikowania. Autor wyraża nadzieję, że zmiany w tym zakresie przyniesie projektowany przez Komisję Europejską pakiet propozycji integracji rynków kapitałowych, którego celem ma być m.in. umożliwienie szerszej adopcji tokenizacji na rynkach finansowych Unii Europejskiej oraz uproszczenie ram prawnych wspomnianego rozporządzenia o systemie pilotażowym.
Podsumowując,
artykuł Rafała Włoczki pokazuje, że brak zainteresowania listami zastawnymi wśród polskich inwestorów detalicznych to zjawisko przede wszystkim rynkowe, a nie prawne, co potwierdza sukces pierwszej detalicznej emisji tego instrumentu. Tokenizacja, choć nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki tego segmentu rynku, może w przyszłości zwiększyć jego atrakcyjność i efektywność, pod warunkiem wprowadzenia stosunkowo niewielkich zmian legislacyjnych, które usunęłyby obecną niekompatybilność między wymogami rejestracji w centralnym depozycie a modelem rozproszonych rejestrów.
Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do przeczytania pełnego artykułu na stronie Bezpiecznego Banku oraz do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Bezpiecznego Banku, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.